Biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości. W Kościele katolickim zakończył się właśnie tydzień biblijny. Czas zachęcający nas do pochylenia się z nową gorliwością nad Słowem Bożym. Po Pismo Święte jednak powinniśmy sięgać nie tylko w tygodniu biblijnym, z taką właśnie zachętą, by uczynić je ważną częścią swojego życia. Przychodzimy dziś do słuchaczy Radia Niepokalanów. W audycji Dobra Biblioteczka sięgamy dziś po książkę pod tytułem Tora, czyli Pięcioksiąg Mojżesza. To wydanie Tory w nowym przekładzie. Z języka hebrajskiego przełożył ją i opatrzył komentarzem ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, wybitny biblista, autor ponad 3000 publikacji, przewodnik pielgrzymek do Ziemi Świętej i krajów biblijnych, członek zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, laureat Watykańskiej Nagrody Ratzingera i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Witam księdza bardzo serdecznie na antenie Radia Niepokalanów. Pokój i dobro.
Witam panią bardzo serdecznie, pani redaktor. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Odwzajemniam życzliwość i rzeczywiście mamy tydzień biblijny kończący się, który zachęca nas do kolejnej nowej refleksji nad Pismem Świętym i jego miejscem w naszym życiu.
Podjął się ksiądz profesor zadania niezwykle trudnego, tak mi się wydaje, i pracochłonnego przetłumaczenia na język polski Tory, czyli pierwszych 5 ksiąg Starego Testamentu, najważniejszej księgi też dla Żydów. Księże profesorze, kiedy powstał taki pomysł i jak długo trwała praca nad tym tłumaczeniem?
No, pomysł powstał bardzo dawno temu, jeszcze podczas moich studiów, które odbywałem w Rzymie i w Jerozolimie. Te studia miały miejsce na przełomie lat 70. i 80., a więc ponad 40 lat temu, a dojrzewał stopniowo, przede wszystkim w toku wykładów, które prowadziłem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, równolegle także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładów akademickich, kiedy to ze studentami podejmowaliśmy tak zwaną egzegezę, czyli szczegółowe objaśnianie poszczególnych ksiąg świętych. Były wśród nich księgi, które pochodziły z całej Biblii hebrajskiej, z różnych jej zbiorów. Zatem stopniowo powstawały właśnie te zarysy tłumaczeń poszczególnych ksiąg. Drugi kanał tego oddziaływania Pisma Świętego, które znalazło wyraz w jego przekładzie, to konferencje biblijne, które głosiłem w warszawskich parafiach, ale nie tylko, także poza Warszawą, a nawet poza Polską w ciągu prawie 40 lat. I podczas tych konferencji zawsze powracały pytania, a jak to jest w tekście hebrajskim, jeżeli czasami ten tekst różnił się albo był jakiś głębszy niż to, co słyszymy z Biblii Tysiąclecia albo z innych przekładów współczesnych, no to pojawiały się sugestie, to niech ksiądz zrobi przekład taki, który byłby jeszcze wierniejszy wobec oryginału hebrajskiego. Pierwsze księgi, które ukazały się drukiem, to w roku 2021 zbiór proroków mniejszych, czyli tak zwany zbiór 12. To były księgi bardzo trudne do przetłumaczenia, dlatego że każdy z proroków żył w innej epoce, poczynając od 8 do w gruncie rzeczy do 4 wieku przed Chrystusem. Różny język, różne gatunki literackie. I można powiedzieć, że właśnie tamten przekład, wznowiony dwukrotnie przez oficynę wydawniczą Vocatio, stał się zachętą do podjęcia przekładu pierwszego zbioru Biblii hebrajskiej, bo wiemy, że na nią składają się 3 zbiory, Tora, Prorocy i Pisma. I ten przekład zaczął powstawać już w takim kształcie, w jakim się ukazał. Zaczął powstawać jesienią 2022 roku, czyli mniej więcej te prace translatorskie zajęły 1,5 roku. Ale nie tylko sam przekład, lecz także komentarz, ponieważ ten komentarz zamieszczony w tomie wydanym przez Kielecką Jedność, ten komentarz jest obfitszy, obszerniejszy niż sam przekład Tory. odnosi się do rozmaitych aspektów tego właśnie przekładu tekstu Pisma Świętego, stąd trzeba było poświęcić niemało czasu i uwagi właśnie na ten komentarz.
No właśnie, bo książka składa się z dwóch części. Pierwsza to rzeczywiście jest sam tekst Tory, z którego usunięto przypisy. Nie widzimy tu przypisów tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni do Biblii Tysiąclecia, gdzie na bieżąco gdzieś tam coś możemy sobie sprawdzać, ale za to mamy bardzo taki obfity komentarz w drugiej części i też wzbogacony o piękne ilustracje, które również są bardzo wymowne.
Tak, zacznijmy od przypisów. Rzeczywiście na dole w katolickich wydaniach Pisma Świętego umieszczane są przypisy, ale doszedłem do wniosku, że czytanie tekstu świętego i przypisów odwraca uwagę od czytania i zrozumienia tego tekstu. Zwłaszcza jeżeli tych przypisów jest dużo, albo jeżeli one są obszerniejsze, to wtedy zamiast skupić się na tekście, przechodzimy czy przeskakujemy wręcz od tekstu do przypisów i wracamy do tekstu, co jest nie tylko męczące, ale też, jak powiedziałem, no po prostu nie pozwala się należycie skupić na samym tekście świętym. Dlatego wszystkie przypisy zostały przeniesione do komentarza i znacznie rozbudowane. Czyli moja sugestia jest taka, czytamy najpierw fragmenty Pisma Świętego, następnie sięgamy do tego komentarza, który dotyczy tego właśnie przeczytanego fragmentu i potem ponownie już, mam nadzieję, wzbogaceni o myśli, które znajdują się w komentarzu, wracamy z powrotem do tego tekstu i zobaczymy, jak bardzo pogłębiła się i poszerzyła nasza lektura i nasze zrozumienie tego tekstu. Dodatkowym jeszcze walorem tej publikacji jest to, że na bocznych marginesach przekładu poszczególnych ksiąg świętych zostały umieszczone wszystkie nawiązania, możliwe nawiązania do Nowego Testamentu. One umożliwiają i wspomagają chrystologiczną lekturę Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżesza. To znaczy pomagają czytać ten pierwszy zbiór Biblii hebrajskiej w perspektywie osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Sugeruję więc poprzez te przypisy umieszczone na boku, że ci, którzy są dojrzałymi chrześcijanami, chcą pogłębić swoją wiarę, czytając tekst Starego Testamentu, mogą z łatwością sobie w każdym z istniejących wydań przekładów Nowego Testamentu odnaleźć dany fragment i zobaczyć, jak Stary Testament powraca w Nowym Testamencie, albo mówiąc inaczej, jak często Nowy Testament nawiązuje do Starego Testamentu. Więc tu pod tym względem, zarówno jeżeli chodzi o przeniesienie przypisów do komentarza, jak i o umieszczenie tych nawiązań do Nowego Testamentu tak bardzo obficie i konsekwentnie, myślę, że jest to jedna z nowości tego przekładu, która powinna ukierunkować lekturę Pięcioksięgu Mojżesza.
Księże, czy wystarczy znajomość języka hebrajskiego, by uczynić Torę zrozumiałą dla współczesnego Polaka, katolika? Myślę, że odpowiedź sama się nasuwa, to już czytając te komentarze księdza w tej książce, że nie, że tu potrzeba jest dużo więcej.
Tak, potrzeba dużo więcej, dlatego że tu nie chodzi o hebrajszczyznę współczesną, ale chodzi o hebrajszczyznę biblijną, czyli język mówiony ponad 2000 lat temu. I ten język jest zakorzeniony w konkretnych realiach ówczesnych. Nie tylko geografii i topografii, która oczywiście mniej się zmienia niż rozmaite inne wymiary, bo przestrzeń tak czy inaczej pozostaje mniej więcej ta sama, ale przede wszystkim to, co dotyczy czasu, a więc uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe, religijne, nawet polityczne, następnie pewne pojęcia, semityzmy tak zwane, czyli określenia czy wyrażenia specyficzne dla języka hebrajskiego i w ogóle dla języków semickich, odmienny sposób postrzegania świata i przeżywania świata. Wszystko to dla dzisiejszego czytelnika może być trudne i bywa trudne rzeczywiście. Stąd właśnie ten komentarz ma stanowić taką pomoc do swoistego przezwyciężenia tych ograniczeń związanych z czasem, do przeniesienia się w tę dawną epokę i zrozumienia tego, co Bóg mówi do nas, bo mówi do nas, zwraca się do nas, niezależnie od okresu historycznego, w którym żyjemy.
Czy to, że jest ksiądz też przewodnikiem pielgrzymek do Ziemi Świętej, zna doskonale ten obszar, też pomogło w tym tłumaczeniu?
No oczywiście, znam bardzo dobrze Ziemię Świętą, bo po pierwsze studiowałem tam, przebywałem tam jako student młodości i powiedzmy sobie poznawałem ją od strony i historycznej, i geograficznej, i topograficznej, i archeologicznej, i językowej, a po drugie oprowadziłem tam przez około 30 lat, oprowadziłem ponad 100 grup pielgrzymkowych, a więc byłem ponad 100 razy z wiernymi, którym trzeba było te realia biblijne objaśniać, pokazywać, prowadzić. Mogę powiedzieć, że wystarczy, że zamknę oczy, abym widział określone miejsca w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, nad Jordanem, nad Morzem Śródziemnym i po prostu nawet nie potrzebuję zdjęć, nie potrzebuję aparatu fotograficznego, żeby sobie te miejsca przypomnieć. To rzecz jasna bardzo pomaga, dlatego że w tych pierwszych 5 księgach Pisma Świętego mamy wiele takich pojęć, które nawiązują do topografii Ziemi Świętej. Mowa tam jest na przykład o podróżach, które patriarchowie podejmowali z Kanaanu, czyli dzisiejszej Palestyny, do Egiptu albo do Mezopotamii, ponieważ Palestyna leży wyżej, Egipt leży niżej geograficznie, wobec tego wstępowali do Egiptu, a z Egiptu wstępowali z powrotem do Kanaanu. I to słownictwo, które zazwyczaj w przekładach jest pomijane, nie brane pod uwagę, to tutaj w tym przekładzie jest widoczne, a w przypisach jeszcze wyjątkowo podkreślone, czy w komentarzu wyjątkowo podkreślona jego waga, jego znaczenie, bo ono też ma, to słownictwo, nie tylko znaczenie czysto informacyjne, tylko ono w nim jest, zawiera się także sens teologiczny i religijny.
Tora to jest najważniejsza księga judaizmu, która reguluje zasady życia religijnego, też życia społecznego. Właściwie samo słowo Tora, to ksiądz może mnie poprawić oczywiście, tłumaczone jest jako prawo czy pouczenie. Nie jest ona zatem także dla Żydów zwykłą książką, ale właśnie taką Bożą instrukcją. Zawiera przykazania, no tak, wskazówki, jak żyć. 613 podobno jest tych przykazań. No i właśnie to jest moje pytanie, księże, na ile czytanie księgi, gdzie są takie wskazówki, przykazania, jest dla nas współczesnych katolików aktualne? Czy warto właśnie wracać do takich przepisów?
Zacznijmy od etymologii słowa Tora. Ona jest bardzo ciekawa. To słowo pochodzi od czasownika hebrajskiego jara. Jara znaczy rzucać, ciskać, miotać. Można rzucać kamieniem, ale można też rzucać, ciskać słowa, bo słowa mają też swój ciężar, prawda? I rzucenie słowem może być cięższe, może być trudniejsze, obfitsze w konsekwencje i w skutki niż rzucenie kamieniem. Ale rzucać słowa to znaczy mówić. A po co się mówi? Po to, żeby uczyć, nauczać. Zatem Tora to jest nauka, ale nauka, która ma nie tylko wartość informacyjną, tylko ma wartość zobowiązującą, dlatego prawo, czyli coś, co obowiązuje, obowiązuje w sumieniu, ale także reguluje rozmaite aspekty życia społecznego. A więc proszę zwrócić uwagę, że od tego prostego czasownika dochodzimy do znacznie bardziej skomplikowanego znaczenia tego właśnie określenia Tora. Sedno Tory stanowi 10 Bożych przykazań, dekalog, które zostały tam powtórzone, przedstawione dwukrotnie w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. Ale w tej właśnie Torze Mojżesza, w tym pięcioksięgu Mojżesza, te przykazania zostały zaktualizowane, uwspółcześnione, zreinterpretowane, a judaizm już w czasach chrześcijańskich dalej je reinterpretował, aktualizował do konkretnych okoliczności, do konkretnych sytuacji i w ten sposób opracował system 613 przykazań Tory, wszystkich wyprowadzonych z tamtych właśnie 10. 365 to są przykazania pozytywne, pozostałe to są przykazania negatywne, a więc takie, czego nie wolno robić. I wracam teraz do Pani pytania. Oczywiście, że gdy czytamy Księgę Wyjścia, Księgę Kapłańską, Księgę Liczb, znajdujemy wiele takich rozstrzygnięć prawnych, społecznych, nawet w pewnych sytuacjach moralnych, do których my, chrześcijanie, się nie stosujemy. Tym niemniej bardzo ciekawą rzeczą i wartą zastanowienia jest to, że one tam się znalazły, regulują rozmaite aspekty życia tego wczesnego, biblijnego Izraela, pokazują związek pomiędzy wiarą a religijnością, czyli ukazują nam, że religia, wiara nie jest sprawą prywatną człowieka, jest jego sprawą osobistą. A w momencie, kiedy tę wiarę wyznaje, to ma odpowiedzialność, podejmuje odpowiedzialność za wszystkie wymiary swojego życia, zarówno te bardzo osobiste, nawet bardzo intymne, które dotyczą cielesności, płciowości męskiej i kobiecej, jak i te, które regulują rozmaite zasady życia społecznego. Dlatego nie jest to tylko wiedza czysto historyczna, nie jest to tylko zwyczajna ciekawość, ale także podkreślenie tego, że my dzisiaj, wyznając Boga, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie, też mamy konkretne zobowiązania, którym powinniśmy być wierni, zarówno w tym wymiarze jednostkowym, osobistym, jak i w wymiarze rodzinnym, społecznym. I sądzę, że to jest bardzo ważne.
Księże, pamiętam, że kiedy zaczęłam w liceum uczyć się języka łacińskiego, to po jakimś czasie oczywiście okazało się, że wchodząc do na przykład starych kościołów, jestem w stanie odczytać sobie te napisy, które są tam napisane, i było to dla mnie takie niesamowite. Podobnie na przykład, kiedy zaczęłam interesować się świętymi i okazało się, że można rozpoznać na obrazie nawet takiego mniej znanego świętego. Czy zgodziłby się ksiądz z takim stwierdzeniem, że właśnie poznając Torę, otrzymujemy pewien taki kod kulturowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie właśnie lepiej zrozumieć chociażby Europę, nasz kraj także, ale myślę, że całą Europę, naszą kulturę, świat?
Oczywiście, że tak. Oczywiście tak, że także, ponieważ Biblia jest fundamentem kultury europejskiej, kultury światowej, również rzecz jasna kultury polskiej. Nie sposób wejść do kościoła, to jest oczywiste, i zrozumieć tego, co tam widzimy, co oglądamy, co przeżywamy, jeżeli nie znamy Pisma Świętego, ale szerzej, nie sposób w ogóle wejść do muzeum, do jakiegokolwiek muzeum i w jakimkolwiek zakątku świata, bez podstawowej znajomości, przynajmniej podstawowej znajomości wątków biblijnych, postaci biblijnych, wydarzeń biblijnych. Takie, powiedzmy, wydarzenia jak Adam i Ewa, takie epizody jak nieposłuszeństwo pierwszych rodziców, Kain i Abel, jak potop, wieża Babel, jak Noe, jak powołanie Abrahama, jak Akeda, czyli ofiarowanie Abrahama, jak wyjście Izraelitów z Egiptu. I tu można mnożyć dalej. Otóż to są takie podstawowe wartości artystyczne, które powracają w sztuce, w architekturze, w muzyce, w rzeźbie.
W literaturze także, prawda?
Oczywiście, w literaturze jest ich mnóstwo. Literatura albo wprost nawiązuje do tych wątków biblijnych, albo z nimi polemizuje, albo je rozwija, albo zawiera do nich aluzje. Oczywiście, że tak. Człowiek kulturalny powinien znać Biblię, dlatego, żeby właściwie korzystać z całego tego dorobku cywilizacyjnego, na którym wspiera się kultura europejska i światowa.
Wracając do początku naszej rozmowy, tak już może na zakończenie, do tygodnia biblijnego, który właśnie się kończy, mam do księdza, księże profesorze, takie pytanie. Chcemy bowiem zachęcić naszych słuchaczy oczywiście do tego, żeby sięgać. Dziś w sposób szczególny zachęcamy do sięgnięcia po Torę, ale w ogóle zachęcamy do tego, żeby właśnie Pismo Święte uczynić ważną księgą swojego życia. Jeśli ktoś dopiero rozpoczyna swoją przygodę z Pismem Świętym, to od jakiej księgi zachęcałby, ksiądz polecał, żeby to czytanie rozpocząć? Czy to byłby właśnie Pięcioksiąg, czyli tak od początku historycznie, czy na przykład jednak od Nowego Testamentu?
Jeżeli ktoś nie miał w ogóle do tej pory kontaktu z Pismem Świętym, to zachęcałbym, żeby rozpocząć od Nowego Testamentu. I to niekoniecznie od pierwszej księgi Nowego Testamentu, czyli Ewangelii Świętego Mateusza, bo ona jest najtrudniejsza, ona jest specyficznie żydowska. I ją można zrozumieć tylko i wyłącznie w kontekście Pięcioksięgu i przy znajomości Pięcioksięgu, bo ona się bez przerwy odwołuje do realiów Pięcioksięgu. Zachęcałbym więc, żeby zacząć, mężczyźni, od Ewangelii Świętego Marka, kobiety od Ewangelii świętego Łukasza. Bo Ewangelia świętego Marka jest specyficznie męska, to jest Ewangelia Piotra, spisana przez Marka, Ewangelia Łukasza jest Ewangelią miłosierdzia, można by powiedzieć specyficznie kobiecą, w której zachowało się najwięcej wspomnień Najświętszej Marii Panny. Te dwie Ewangelie, jak przez nie ktoś przejdzie, czytając na przykład codziennie jeden rozdział, to wtedy niech sięgnie po Ewangelię świętego Mateusza i Ewangelię świętego Jana, która jest sakramentalna, najbardziej stała, jest Ewangelią dla dojrzałych chrześcijan. A po przeczytaniu Ewangelii, zwłaszcza i Dziejów Apostolskich, można już spokojnie sięgnąć po Stary Testament, a wtedy trzeba zacząć tę lekturę Starego Testamentu od zbioru Tory, czyli pięciu księgów Mojżesza.
Myślę, że później czytany na nowo Nowy Testament, już po przeczytaniu Starego Testamentu w tej kolejności, którą ksiądz sugeruje, też będzie takim zupełnie innym, głębszym przeżyciem.
Ale rzeczywiście, dlatego istnieje ojcowie Kościoła. Potem w średniowieczu powracała taka starożytna maksyma Scriptura crescit cum legente, czyli Pismo Święte wzrasta, rośnie razem z tym, kto je czyta. Im bardziej, im głębiej czytamy Pismo Święte, tym więcej z niego wydobywamy treści, tym jesteśmy bogatsi duchowo, tym bardziej wzbogacamy swoją wiarę i jednocześnie swój chrześcijański światopogląd i przywiązanie do Jezusa Chrystusa, który objawił się nam nie tylko w ciele, ale także na kartach Pisma Świętego, najpierw jako zapowiadany i oczekiwany, a później jako ten, którego portrety malują ewangeliści i którego wiarę wyznawał i ujął ją w przepiękne formuły święty Paweł i pozostali apostołowie.
Tu myślę, moglibyśmy też zacytować innego wielkiego tłumacza Pisma Świętego. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Święty Hieronim.
Dokładnie,
oczywiście.
Od tego właściwie powinniśmy zacząć, ale myślę, że ta maksyma jest znana. Natomiast problem polega na tym, że tutaj jest tak jak z przysłowiami. Wiele osób zna przysłowia, ale nie zawsze korzysta z zawartej w nich mądrości.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a Państwu przypomnę, że moim gościem był ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, wybitny biblista. Dziś opowiedział o swojej najnowszej książce Tora, czyli Pięcioksiąg Mojżesza. Bardzo dziękuję, księże, za to spotkanie.
Dziękuję pięknie i pozdrawiam i panią redaktor, i wszystkich słuchaczy. Szczęść Wasze.
Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości.